Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zaprasza Małgorzata Błaszczuk. To są rozmowy nie tylko polityczne, przed mikrofonem Małgorzata Błaszczuk. Proszę Państwa, dzisiejszy gość programu jest dla mnie szczególny, dlatego że łączy nas odległa, ale wspólna przeszłość zawodowa. Derek Ogrodny, czyli Darek Ogrodny dla mnie, dzisiaj producent, menadżer, reżyser, właściciel studia nagrań, absolwent Loyola University w Chicago, specjalista w dziedzinie contentu marketingu, przez 18 lat związany z mediami w USA, Polsce, Czarnogórze i Emiratach Arabskich. Doświadczony producent i menadżer stacji telewizyjnych na zagranicznych licencjach, pracował m.in. w Viacom Polska jako dyrektor kreatywny stacji takich jak Comedy Star Central i Nickelodeon. Wprowadzał te stacje. Zrealizował w tym czasie wiele projektów z zakresu na polskim rynku contentu marketingu. Dlaczego o tym wszystkim Państwu mówię? Dlatego, że mam jakąś osobistą dumę w tych dokumentach Ogrodnego, z którym zaczynaliśmy pracę wiele lat temu w Pole Vision. To był rok, Darek, 93 czy 4?
No jakoś tak. Mhm. Nawet do 96 roku, bo wtedy do Polski poleciałem. Myśląc, że tylko miesiąc mnie nie będzie. I że wrócę do nas.
Minęło mnóstwo czasu, a ty ciągle w Polsce. Przyszedłeś do Pole Vision świeżo po studiach, prawda?
Tak.
Mhm. Czyli Pole Vision było tak naprawdę twoją pierwszą pracą, taką poważną pracą zawodową.
Tak, bo wcześniej to robiłem tylko jakieś tam pojedyncze projekty, a to była pierwsza taka stała i znacząca praca w mediach, gdzie się bardzo dużo nauczyłem.
Ja Państwu powiem, że pamiętam, jak Darek przyszedł do Pole Vision w obcisłych jeansach, taki bardzo fit, z takim żółtym irokezem, silnie pofarbowanym. Był świetnym montażystą. Był szybki, był sprawny, był bardzo kreatywny, ale bardzo dużo się też uczył na bieżąco. Pamiętam, jak mi wtedy powiedziałeś, właściwie w szkole nas słabo uczyli tego editingu, tego montażu, w związku z tym wszystko, czego się muszę nauczyć, to tutaj, na tej surówce w Pole Vision.
No zgadza się.
I przyszedł rok 95, wtedy pojechałeś na 2 tygodnie do Polski, to było chyba po raz pierwszy, prawda, kiedy pojechałeś do Polski?
Drugi raz, chociaż pierwszy raz to ja miałem 3 lata, więc można powiedzieć, że mało pamiętam z tamtego wyjazdu, ale tak, więc to był bardzo, bardzo ważny wyjazd. Jeszcze nie wiedziałem, jakie będą moje losy, ale wtedy tylko myślałem o tym, że Polska to fajne miejsce i na tym się skończyło wtedy.
I przyszedł rok 96. Kiedy dostałeś, pracując cały czas w Pole Vision, dostałeś propozycję pracy w Polsce.
Tak. To były początki pierwszej telewizji muzycznej w Polsce, w języku polskim. Ta stacja nazywała się Atomic TV. I to była stacja założona przez dwóch panów z Chicago i znany rockman Bob Geldof. I ta telewizja powstała w kwietniu 96 roku i ja akurat przyleciałem dzień po imprezie inauguracyjnej, czyli ta telewizja dopiero co wystartowała, ja przyleciałem chyba w piątek, pierwszą rozmowę o pracy miałem w sobotę, a już od poniedziałku zacząłem pracować.
Jakie miałeś stanowisko w Atomic TV?
W Atomic TV zaczęło się od tego, że nie mieli osoby, która mogła robić autopromocję, czyli zwiastuny programów, a to było coś bardzo istotnego, żeby wypromować ich programy i ten nowy kanał telewizyjny. Więc ponieważ ja szukałem kreatywną pracę i wiedziałem, jak montować, no i poza tym byłem wychowywany w czasach MTV w Stanach, kiedy tego w Polsce nie było, to jakoś to bardzo mi ta praca odpowiadała i się sprawdziłem na tym stanowisku. Później zostałem szefem Znaczy wtedy byłem jedyną osobą w tym dziale, potem dostałem parę pomocników, więc nagle byłem szefem tego działu.
To nie było tak nagle, ale to było na przestrzeni chyba pierwszych paru lat, kiedy byłeś w Polsce, tak?
Tak, no z 2 lata.
No. Ale to był właściwie dopiero początek tej twojej pracy zawodowej w polskich mediach, gdzie właściwie wszystko się wtedy tworzyło, gdzie wchodziły zagraniczne telewizje i szukały fachowców na polskim rynku i wszyscy fachowcy, nawet ci z najwyższej półki, mogli zaoferować swoje skills, swoje umiejętności ze względu na to, że nie mówili po prostu po angielsku, więc często nie mogli się też ze swoimi pracodawcami dogadać. Ty miałeś wszystko, chociaż, jak pamiętam, twój polski w tamtym czasie nie był tak płynny jak w tej chwili.
No nie, zdecydowanie nie. Chyba polski nie bardzo męczył wtedy. Ale dlatego, że myślałem w języku angielskim i sobie to przerabiałem na język polski.
Jak szybko złapałeś tą płynność języka polskiego?
Oj, to długo trwało. To nie było takie szybkie.
Ale czy wynikało z tego, że ciągle myślałeś, że wracasz, że nie ma takiej potrzeby, żeby zaadoptować ten polski jako język komunikacji?
Przez pierwsze chyba 4 lata cały czas traktowałem tą pracę w Polsce jako tymczasową ciągle dawałem sobie kolejny rok czasu, żeby zobaczyć, jak ta praca się rozwinie i czy nadal będzie mi się podobała. I w roku 2000 okazało się, znaczy dowiedzieliśmy się, że Atomic TV zostało sprzedane MTV Networks w Stanach i że Atomic TV zmieni się w MTV Polska, polski oddział słynnej stacji muzycznej MTV. I wtedy mi zaproponowano stanowisko dyrektora kreatywnego tej stacji. I sobie pomyślałem, Boże, po 4 latach zrobić taką karierę, taki skok zawodowy, to chyba tylko w Polsce można zrobić, na pewno nie w Stanach.
A powiedzmy, że nie miałeś jeszcze nawet 30 lat.
Tak, to prawda. Mhm. Nie, już miałem 30, akurat 30 stuknęło, 30 stuknęło. I to był taki moment, kiedy postanowiłem zostać w Polsce, że już przestałem myśleć o Polsce jako dom tymczasowy, tylko raczej miejsce, gdzie mam dobrą pracę, fajne życie i się rozwijam i dobrze się tam czuję. I wtedy sobie kupiłem mieszkanie i tak planowałem na zostać dłużej.
To był 2000 rok, związany byłeś z MTV, co właściwie i zresztą Atomic TV i MTV gdzieś tam wpasowywało się w twoje zainteresowania, bo ja pamiętam, że ty ciągle jakieś takie undergroundowe, muzyczne klimaty przynosiłeś do Polwyżyn i czasami nam puszczałeś coś, czego nie dawało się słuchać, bo po prostu był tylko jeden beat, a tam jeszcze ktoś wykrzykiwał jakieś słowa w tle podobno, ale Darek, czy to był taki strzał w dziesiątkę także twoich tych pasji, nie tylko zawodowych, ale i osobistych, że miałeś dostęp raptem do światowego rynku muzycznego, a więc i szansę do tego, żeby rozmawiać z kapelami, które, jak rozumiem, były dla ciebie kultowe od zawsze.
Tak, ponieważ ja świetnie znam język angielski, to miałem możliwość przeprowadzić wywiady z różnymi gwiazdami rockowymi, którzy przyjeżdżali do Polski koncertować. Zespoły typu Metallica, Faith No More, The Offspring. Dość duże kapele.
Ci muzycy nie patrzyli z niedowierzaniem i nie pytali cię, ale skąd taka znajomość angielskiego, a jak już wiedzieli, że jesteś Amerykaninem, to co ty tu robisz?
Chyba każdy zespół się o to pytał, dlatego że nigdy nie byłem pierwszym wywiadem dnia, więc już mieli tam kilka polskich dziennikarzy, rozmowy z polskimi dziennikarzami wcześniej, więc jak ja się pojawiłem mówiąc czystym amerykańskim akcentem, to zawsze było takie zdziwienie, co ty tu robisz. No. Ale wtedy fajne rozmowy z tego później wychodziły, bo to jakby ta bariera między nami znikała i ta rozmowa była taka bardziej przyjazna.
Jak długo zostałeś w MTV?
Byłem w sumie 4,5, byłem w MTV 4,5 roku. Potem chciałem, już ta, jakby ta praca zaczęła mnie nudzić i czułem, że jest czas robić coś innego, więc odszedłem, żeby trochę się rozwijać reżysersko. Napisałem wtedy scenariusz filmu, który nie został nigdy zrealizowany, ale jestem dumny z tego, że w ogóle zrobiłem to, bo to musiałem naprawić.
W jakim języku napisałeś ten scenariusz?
Po angielsku.
Okej. Okay.
In English.
A zresztą miałeś przygotowanie zawodowe, bo ty skończyłeś także kursy takie w LA, prawda? Które dawały jakieś
takie... Miałem takie szkolenia, tak. I różne warsztaty scenarzyskie w Polsce i w Londynie. Więc, tak. No a potem dostałem zrekrutowany przez telewizję Discovery w Polsce. A wtedy szukali też takiego kreatywnego menadżera. Tak się nazywało to stanowisko, bo nie było dyrektorów kreatywnych u nich. I tam pracowałem też parę lat.
Czym się tam zajmowałeś dokładnie?
Przepraszam?
Czym się tam zajmowałeś? Czym się w Discovery zajmowałeś?
Mniej więcej to tym samym, co w MTV, czyli autopromocją, oprawą graficzną, dużo pisania, filmowania, reżyserowania, produkowania różnych materiałów. Wtedy jeszcze internet raczkował, więc głównie to wszystko, co produkowałem, było do telewizji, a nie do internetu. MTV Networks znowu się ze mną skontaktowało, bo chcieli rozwinąć markę Comedy Central globalnie i Polska była pierwszym rynkiem, gdzie zamierzali odpalić ten kanał. Niemcy chyba wystartowali w końcu miesiąc przed nami, nie, miesiąc po nas, a byliśmy pierwszą stacją Comedy Central w Europie. I ja wtedy byłem szefem kanału. W związku z tą pracą, ponieważ musieliśmy jakby wystartować z zupełnie nową marką w Polsce, marką nieznaną, która stała się znaną marką, to dostałem później kanał dziecięcy Nickelodeon pod opieką i też musiałem mniej więcej to samo, wypuścić zupełnie nową markę na rynek polski, znaleźć sposób, żeby to trochę, żeby to spolszczyć w takim sensie, żeby ta stacja miała jakieś znaczenie w Polsce, nie tylko, że to jest telewizja amerykańska, wyemitowana w Polsce. Więc byłem, miałem takie śmieszne stanowisko Head of Comedy and Kids.
Powiedz mi, czy ta praca cię trochę bawiła przy okazji?
To była świetna praca, bo lubię świat komedii. Miałem dużo do czynienia właśnie z kabaretami, z komediantami, z scenarzystami, którzy potrafili świetnie pisać śmieszne rzeczy. I bardzo lubiłem tą pracę. Potem dostałem stałem się takim trochę ambasadorem tej marki, gdyż w Polsce ten kanał był sukcesem i mnie wysyłali do innych krajów, żeby jakby namówić tam lokalnych oddziałów MTV Network, żeby też odpalili Comedy Central.
Czy to oznacza, że stąd te Emiraty Arabskie i Czarnogóra tak. W twoim rezumie?
Czarnogóra nie, ale Emiraty jak najbardziej, ponieważ wtedy był pomysł, żeby otworzyć studio produkcyjne, które zajmie się produkcją programów komediowych na rynek arabski, w języku arabskim. I nie nauczyłem się arabskiego ani trochę. I ja zostałem dyrektorem produkcji, zostałem tam wysłany do Abu Dhabi. Mieszkałem w Dubaju, ale pracowałem w Abu Dhabi. I to się nazywało Comedy Central Studios Arabia. Tylko to nie była stacja telewizyjna, tylko jakby dom produkcyjny, który robił na zlecenie programy dla innych nadawców wtedy.
Czy to się przyjęło?
Nie. Ten projekt trwał 2 lata, czy może dwa. Ja tam byłem 2 lata, akurat skończył mi się kontrakt. Ja już chciałem wracać do Polski. Emiraty były fajne przez pierwsze pół roku, a później już mi się tak trochę tęskniło za innym życiem. To jest, tam jest trochę sztuczne takie życie. Niektórym się to może bardzo podobać, ale mi akurat nie. Więc po 2 latach wróciłem do Polski, a chyba 3 miesiące później w ogóle zamknęli ten interes, ten projekt. Więc on już nie istnieje. Comedy Center oczywiście cały czas w Polsce działa.
Tak jak powiedziałeś, stałeś się trochę takim ambasadorem tego kanału komediowego i myślisz, że to była taka przekładnia w twojej karierze, czy wcześniejsze te dokonania już w MTV dały ci taki właściwie otwarty rynek zawodowy, że dostrzeżono twój talent, dostrzeżono twoje umiejętności?
Myślę, że MTV mi dało najwięcej, dlatego że też jakby ja czułem się taki pewniejszy siebie, wierzyłem w swoje talenty i w swoje możliwości. MTV jako marka może teraz nie ma w ogóle, nie ma znaczenia dla młodzieży dzisiaj, natomiast przez długi, długi, długi czas ta praca otwierała dla mnie wiele drzwi. Byłem człowiekiem z MTV.
Właściwie MTV było taką trampoliną do kolejnych propozycji zawodowych. Tak. No dobrze, wracasz z Emiratów Arabskich, wracasz do wytęsknionej Warszawy i co?
Wtedy nastąpił taki problem, że portale mediowe w Polsce pisali o tym, że Darek Ogrodny wyjeżdża do Dubaju, żeby otworzyć studio produkcyjne Comedy Central, natomiast jak wróciłem, nikt o tym nie pisał. Więc ja musiałem jakby odbudować, albo no właśnie, musiałem jakby pokazać, że ja wróciłem i jestem dostępny, gotowy do pracy. I to była długa droga. Ta praca w Dubaju, czy tam w Abu Dhabi konkretnie, wybiła mnie z rynku po prostu. Chyba przez rok robiłem jakieś tam różne swoje projekty, a potem Czarnogóra. Dostałem propozycję, była nawet, nie wiem czy jeszcze istnieje, jeśli istnieje, to jakiś cud, telewizja naziemna w Czarnogórze pod nazwą Viesti, która miała problemy finansowe. Ja zostałem tam wysłany, pracowałem z takim funduszem amerykańskim, który akurat inwestował w tą telewizję, żeby im pomóc. Najpierw to była praca za darmo jako konsultant, a potem im się tak podobały, nie wiem, moja analiza i pomysły, czy jakiś plan naprawy, że mi zaproponowali stanowisko prezesa tej telewizji. Oczywiście to było tymczasowe stanowisko, bo docelowo chcieli mieć kogoś tam lokalnego, bo ta praca też bardzo polega na tym, żeby zbudować relacje z lokalnymi partnerami i to już musi być osoba, która mówi ich językiem, zna tą kulturę i tak dalej. Więc ja tam byłem 8 miesięcy w sumie. To była praca, która mnie zniszczyła totalnie. Ona była tak mega stresująca. Bo ta stacja miała bardzo poważne problemy. I codziennie była walka z ludźmi, z partnerami, z reklamodawcami, z domami mediowymi. Non-stop była walka. Non-stop. I ciągle jakby ta telewizja wisiała na włos. A ja się tym stresowałem, mimo tego, że to nie moje pieniądze, nie mój cyrk, nie moje problemy. Ale ja zostałem tam wysłany, żeby naprawić to trochę. Więc jak ten kontrakt się skończył, to się bardzo, znowu się bardzo ucieszyłem, że wracam do Polski, do normalnego życia i ta przygoda się skończyła na szczęście w Czarnogórze.
Wtedy też musiałeś się przypominać na rynku, że już jesteś z powrotem?
Nie musiałem za bardzo, dlatego że akurat w tym samym czasie, jak ja wróciłem, to założyłem z kolegą agencję kreatywną, więc jakby nie straciłem dużo czasu między jedną pracą a drugą i ja prowadziłem tą agencję nie wiem, ile ją prowadziliśmy, chyba z półtora roku, jakoś tak. I zrobiliśmy kilka fajnych projektów dla dużych marek, jak Fisher Price, jak Allegro, dla Biku w Polsce, Biuro Informacji.
Duzi partnerzy, duzi klienci tak naprawdę.
Tak, i to były kontentowe projekty. Produkowaliśmy treści dla tych klientów. To jest ciężki, bardzo ciężki biznes, bo połowa czasu się spędza na szukanie kolejnych klientów i do każdego potencjalnego klienta trzeba się dobrze przygotować, trzeba mieć jakieś koncepcje, trzeba przygotować prezentację, trzeba spotkać się z tym klientem i często wychodzi na to, że klient długo, długo się zastanawia, albo w ogóle mówi, nie, sorry, nie mamy na to budżetu w tej chwili, albo może w przyszłym roku. A rachunki oczywiście trzeba spłacać i mieć z czego żyć, więc jakby sam musiałem zrezygnować z własnej agencji, bo no stało się ciężko. To było jakieś 10 lat, nie, z 8 lat temu, 7 lat temu, czyli 2015-16 jakoś.
Czyli
tak.
To był ten moment, który rzucił cię w kolejną aktywność. Powiedz mi, co się wydarzyło na przestrzeni tego czasu od zrezygnowania z własnej agencji kreatywnej do dziś w twoim życiu zawodowym?
Byłem, ja też jestem DJ-em, więc jak nie miałem innej pracy, to stałem się rezydentem DJ-em nowej luksusowej restauracji, która się pojawiła w tym czasie. Ja lubię być DJ-em, ale nie lubię codziennie grać. Wtedy już staje się to praca, a nie frajda. Potem akurat trafiłem do TVN-u w dziale autopromocji. Bardzo mi się tam nie podobało. Tam byłem też, nie wiem, jakoś tak z półtora roku.
A dlaczego ci się tak nie podobało w TVN-ie?
Po pierwsze, bardzo duża korporacja. Po drugie, miałem problemy z niektórymi osobami, do których ja musiałem raportować albo wykonać ich zlecenia. I powiedzmy tak, ja już nie mam 25 lat, że ja zrobię wszystko dla kariery, i jak ktoś na mnie nakrzyczy, to ja zrobię wszystko, żeby na mnie już nie krzyczeli, tylko jak ja krzyczę na nich. Albo powiem parę mądrych słów. I no już nie jestem w tym wieku, żeby mi tak, aż tak bardzo zależało na karierę w telewizji. To chyba był nawet początek taki, kiedy ja już byłem trochę rozczarowany tą branżą. Bardzo dużo się zmieniło w branży. Duża konsolidacja, jest mniej firm, oczywiście one są większe, ale wszystkie, tak naprawdę jest 6 albo 7 wielkich międzynarodowych koncernów, które mają wszystkie jakby marki pod swoimi szyldami. Więc do niektórych firm ja w ogóle nie chcę wracać, mimo tego, że oni mają nowe marki, nowe stacje, nie chcę mi się tam pracować, albo znam tych ludzi, którzy to prowadzą i nie chcę z nimi już pracować. Po prostu się przejadłem tematem. Pieniądze są mniejsze i ja nie czuję się stary, ale ja czuję ten taki, po angielsku mówi ageism, taka trochę dyskryminacja, jak już się ma, ja mam 53 lata, nie? I to już się na mnie patrzy jak na takiego dziada trochę. Mimo tego, że mam kilka dekad doświadczenia, to młodzi na mnie patrzą inaczej i to już telewizja też umiera, więc ja wiedziałem, że ja nie mam tam przyszłości. Trochę potem pracowałem dla nowej firmy gamingowej, która tworzyła gry i to z przyjacielem, którego znasz, z Jarkiem Zeissnerem. I tam pracowałem chyba ze 2 lata. Oni cały czas funkcjonują, ale ja też jakby nie czułem tam za bardzo przyszłości. I powiedzmy, ja zacząłem szukać dodatkowe projekty. Ja cały czas robię, jako freelancer robię autopromocję dla kanałów Discovery, tylko dla zagranicznych, nie dla polskich. Mm. Więc taką pracę jeszcze wykonuję i w międzyczasie szukałem zlecenia jako copywriter, czyli pisania różnych tekstów, czy sprawdzania tekstów, ponieważ znam angielski dobrze, to mogłem zdalnie pracować dla różne agencje i marki, pisząc dla nich teksty do różnych potrzeb. I akurat przez Facebooka wrzuciłem ogłoszenie na jakiejś grupie dla copywriterów, szukając zlecenia, i ktoś do mnie napisał, czy nie chciałbym mieć stałą pracę jako copywriter, gdyż ich firma szukała native'a, który potrafi pisać. I więc od 2 lat, od 15 miesięcy już minęło, mam stanowisko kreatywny copywriter dla firmy Luxoft. Jest to firma, która dostarcza usługi IT, ale pracuje dla wewnętrznej agencji kreatywnej, więc tam różne kampanie wymyślam, piszę różne rzeczy i to mnie cieszy, bo pracuję z domu i już nie muszę być w tym, nie muszę pracować w telewizji. I tyle.
Sieć Polskiego Radia 1030 1300 AM 104,7 107,1 FM z Polonią od 35 lat. Największy zasięg od dalekiej północy po dalekie południe. Najlepsze informacje, najciekawsze audycje. Sieć Polskiego Radia z Polonią od 35 lat.
Jakie masz jeszcze marzenie zawodowe?
Moje marzenie teraz jest mieć stałą pracę, no właśnie mam teraz stałą pracę, mało stresu, akurat mam mało stresów w pracy. Nie musi to być w żadnej konkretnej branży, musi mi starczyć na życie dla mojej rodziny, bo mam żonę i pasierba.
To zawodowa historia, która mogłaby się wydawać, że to jest taka trochę bajka o kopciuszku, i myślę, że masz tego świadomość, że to jest zupełnie niezwykły scenariusz zawodowy. Natomiast chciałabym, żebyśmy teraz porozmawiali o twoim zadomowieniu się w Polsce, bo pojechałeś do Polski jako bardzo młody człowiek, miałeś zaledwie 25 lat, skoryguj mnie, jak się mylę. Pojechałeś z niewielkim zawodowym doświadczeniem, ale z głową pełną pomysłów. No i pojechałeś do kraju swoich rodziców. Rodzice, zdaje się, pochodzą z Wróblówki, o ile pamiętam, prawda?
Tak, tata, tak. Mama z bliżej Zielonej Góry.
Ale jest to rodziców ojczyzna, a nie twoja. Natomiast zaadoptowałeś ten kraj jako drugą ojczyznę. Powiedz mi, jak ten proces przebiegał? Na początku powiedziałeś nam już, że właściwie miałeś ciągle jedną walizkę nierozpakowaną i byłeś w takim rozkroku między oceanem. Jak długo zajął ten proces asymilacji?
Tak jak wspominałem wcześniej, chyba po 4 latach postanowiłem zostać dłużej w Polsce. A jeśli chodzi o taką pełną asymilację, dostałem obywatelstwo polskie, kupiłem mieszkanie, nauczyłem się przeklinać w języku polskim.
To już jest ten moment, kiedy jesteś zaasymilowany.
To są takie poważne kroki, nie? I zacząłem myśleć w języku polskim, a nie już nie musiałem. Czasami ludzie się mnie pytają, czy ja myślę w języku angielskim, czy w języku polskim, a już sam nie wiem. Kiedy na początku w Polsce ciągle myślałem w języku angielskim i sobie to przetłumaczyłem na język polski. A teraz to już jest mi obojętnie, w którym języku mogę rozmawiać, po polsku, po angielsku, i myślę, że to znaczy, że też myślę już w języku polskim. Polska dała mi dużo możliwości i to był taki wielki atut życia tutaj. Możliwości, które może w Stanach bym nie miał, ale dłużej by mi to potrwało. Na pewno nie byłoby to taka przygoda jak życie w Polsce w tamtych latach, kiedy to były początki telewizji kablowej, budżety były większe, bardzo dużo się działo. Jeśli ktoś był fachowcem, jeszcze znał inne języki, to ciężko byłoby nie znaleźć fajnej pracy wtedy. Teraz te czasy się zmieniły. Polska jest teraz, może konkretnie Warszawa, jest takim europejskim miastem, które ma te same problemy. Nadal jest, uważam, bezpieczniej niż na przykład w Stanach. Nie musimy się martwić, że ktoś w szkole polskiej będzie strzelał z karabinu. Natomiast myślę, że gdybym teraz przyleciał do Polski, nie miałbym, nawet mając 25 lat znowu, nie miałbym, moje życie by się nie potoczyło tak jak poszło. Nie ma takiego, znaczy jest więcej fachowców na rynku, jest więcej osób anglojęzycznych w Polsce. Teraz internet zastąpił telewizję tak naprawdę. Ja teraz jakby najbardziej się odnajduję w takich swoich projektach, rzeczy, które nie kręcą. Na przykład wystartowałem wydawnictwo płytowe z 2018 roku, więc już piąty rok będzie. I to mi daje dużo satysfakcji. Nigdy nie będę z tego bogaty. I dobrze, że mam stałą pracę.
A co, powiedz mi, co wydajesz?
Rock and roll, undergroundowy przede wszystkim. Pracuję z zespołami, z nowymi zespołami, z młodymi zespołami, ale też takie zespoły, które ja słucham od dawna i teraz z nimi współpracuję. Więc to jest dla mnie wielka frajda. Mam właśnie teraz z żoną lecimy do sierpnia do Los Angeles, bo mamy dwudniowy koncert kapel, które nagrywają, z którymi współpracuję. Więc to będzie taki Heavy Medication Showcase w Los Angeles dwudniowy. Więc to teraz zaczynamy promować. I to jest fajna przygoda. Zawsze chciałem coś robić, być bardziej związany z muzyką. Nie jestem muzykiem, więc nie gram. Natomiast mogę pomagać innym wydać swoje płyty, ich wypromować, mieć dużo satysfakcji z tego.
To są
więc posiadaj mi też tą możliwość.
To są amerykańskie zespoły.
I jest kilka polskich, jest amerykańskie i europejskie.
Okay.
W tym są jeszcze trzy zespoły z Warszawy.
W Polsce nie tylko zdobyłeś szlify zawodowe, ale chyba także i takie życiowe, takie, bo wydaje mi się, że ten moment, w którym trafiłeś do Polski, mając 25 lat, gdzie trafiłeś w absolutną dorosłość, bo wyszedłeś z domu rodziców, to też tak. Był taki highway do dorosłości, prawda?
Absolutnie, absolutnie. Najwięcej się chyba nauczyłem. Te pierwsze 5 lata to była najlepsza szkoła życia. Pierwsze 5 lat w Polsce to była najlepsza szkoła życia, jaką mogłem sobie zafundować. Bardzo dużo się nauczyłem. Nie tylko o życiu, ale o tym, kim ja jestem. Do dzisiaj się uczę tak naprawdę.
Dalej chodzisz w takich czarnych kowbojkach, w których przychodziłeś do Polwyży?
Nie chodzę, ale mam te kowbojki.
Jak z tej perspektywy czasowej wspominasz pracę w Polwyży?
Jak patrzę na to z perspektywy czasu, to widzę, jak bardzo ważna ta praca dla mnie była, no bo tak naprawdę... Ja się, mimo tego, że wychowałem się w polskim domu, chodziłem do polskiej szkoły sobotniej przez 8 lat w Chicago, znałem ten język, nie tak dobrze jak dzisiaj, ale znałem, potrafiłem czytać, mówić i pisać po polsku, to aż tak bardzo Polską się nie interesowałem. I dzięki tej pracy w Polwiży, że ja się bardziej zainteresowałem tym, co się dzieje w Polsce. I dlatego się wybrałem w 95 roku, żeby odwiedzić. No tak naprawdę jeździłem po Europie, ale najlepiej wspominam ten czas spędzony w Polsce, gdzie no wtedy jak się miało dolary, to można było sobie super żyć, tanio. I pamiętam, że po powrocie do pracy ja cały czas myślałem o tym, mieliśmy wtedy w Polvision, czasami do nas przyjeżdżali dziennikarze z Polski, robili materiały do dziennika, nie pamiętam, jak to się nazywało.
No mieliśmy wymianę wtedy między Telewizją Polską i między Polsatem, tak? Przyjeżdżali dziennikarze, przyjeżdżali też producenci, montażyści.
Ja wtedy właśnie myślałam, że a może byłoby możliwe zrobić to w drugą stronę, więc ja wtedy myślałam o tym, żeby pracować w polskiej telewizji. I akurat tak się złożyło, że nasz szef wtedy, Andrzej Sikora, już wiedział, że odchodzi, zresztą mi tak powiedział w tajemnicy, że już ma nową pracę i będzie odchodził. I to właśnie do tej telewizji Atomic TV. I czy byłbym zainteresowany spróbować pracy w Polsce. I ja tak trochę w to nie wierzyłem, że w ogóle coś z tego będzie. I nawet jak zadzwonił się spytać, kiedy mogę przylecieć, bo oni już startują, to ja nadal nie wierzyłem, że coś z tego będzie. I zostawiłem sobie otwartą furtkę, że pamiętam, że ja chyba nie zwolniłem się z Polvision, tylko wziąłem sobie miesiąc urlopu, żeby sprawdzić, co to jest w ogóle. No i się okazało, że ta telewizja istnieje, jest fajna i że to fajna przygoda i mamy 2023 rok i nadal tu jestem.
Czy w ogóle przychodzi ci do głowy taki pomysł, żeby wrócić do Ameryki?
Nie. Ja mam teraz, moja żona jest też z Chicago i też nie myśli o tym. Bo lubimy życie w Polsce. Nie wiem, czy zawsze tutaj zostaniemy, bo moim zdaniem to nie jest kraj dla starszych ludzi. Natomiast nam bardzo odpowiada. Też lubimy Amerykę, natomiast jakoś tak czujemy się bardziej obywatelami Europy w tej chwili. To życie jest chyba prostsze, mniej skomplikowane. Nie musimy się martwić, że któryś z nas rozchoruje się, że zbankrutujemy. Nie powiem, że Warszawa jest super bezpieczna, ale jest bezpieczniej niż w innych miastach. I po prostu czujemy się tutaj dobrze.
Bo wiesz, bo to jest niezwykła historia. My, którzy wyjeżdżamy z Polski po lepsze życie do Ameryki i Amerykanin polskiego pochodzenia, który pojechał do Polski po swoje lepsze życie. Powiedz mi, co najbardziej jest takiego, co cię w Polsce trzyma?
Myślę, że to jest mieszanka różnych przyczyn. Nie mogę powiedzieć, że jest jakaś jedna rzecz, która mnie tu trzyma. No jednak ile już tu jestem, 96, no już 27 lat.
Prawie 30 lat, tak.
No to tak naprawdę tu jest moje życie. Jak ja wracam do Stanów, to jestem może nie obcy, ale to już Chicago to już nie jest moje miasto. Oczywiście kocham swoją rodzinę i uwielbiam ich odwiedzać, ale po dwóch tygodniach ja już tak chcę wrócić, bo jednak tu jest inne tempo i tu się dużo dzieje i tu czuję się dobrze, więc powiem, że to są, oczywiście mam tutaj dużo przyjaciół, tu mam swoją rodzinę teraz własną, tu mam swoje mieszkanie, moje rzeczy, moje hobby, mogę się łatwo tutaj odnaleźć. Jakoś życie jest łatwiejsze, nie muszę się, nie mówię, że czuję, że się nie stresuję niczym, ale myślę, że miałbym może większy stres mieszkając w Stanach.
A gdybyśmy odwiedzając Warszawę chcieli posłuchać DJ-a Derricka Ogrodnego, to gdzie go możemy posłuchać?
Uj, nie mam stałego miejsca w tej chwili.
Teraz ale Blue Cactus to często miejsce, gdzie można
Tylko przez lato, okay. A dalej to nie wiem, bo to jest tak naprawdę eksperyment na razie.
Dużą masz kolekcję płyt winylowych?
Bardzo.
I jak duża to jest kolekcja? Bo ja już pamiętam, że 30 lat temu zbierałeś.
Tak. I przywiozłem całą tą kolekcję.
Do Polski.
No teraz to nie wiem, 3-4 tysiące, czy aby 4 tysiące płyt? Bo jakoś tak. Nie policzyłem ostatnio. Ale dużo tego jest.
Ale ciągle kolekcjonujesz?
Ale tak.
Nieprawdopodobne. Darek, na takim etapie zawodowym i życiowym, to jakie życzenia chciałbyś usłyszeć ode mnie?
Mam czasami, myślę, że ja już wszystko mam. Zdrowie. Chyba tyle. Znaczy, ja jestem zdrowy, ale już no, trochę moich, mam kilka przyjaciół, którzy już nie żyją przez różne problemy zdrowotne. I chyba się najbardziej tego boję, jakieś takie choroby i tak dalej. Więc myślę, że zdrowie. Zawsze sobie poradzę zawodowo. To jest taka rzecz, o której przestałem się martwić. Nie dlatego, że mam wielkie ego i jestem taki świetny, tylko że wiem, że jak musiałem coś znaleźć, to zawsze znalazłem, albo ta praca mnie znalazła. Więc zawodowo się nie martwię. No i żeby wydawnictwo płytowe się fajnie rozwijało i dawało dużo satysfakcji.
To wiesz co, to wobec tego oddaję ci te życzenia. Może kiedyś jeszcze nas życie tak spotka, że siądziemy do jakiegoś prostego, śmiesznego montażu razem.
No
pamiętasz tygiel, który montowaliśmy 30 lat temu? To była fantastyczna robota i zawsze naprawdę zrobiona z pomysłem, kiedy ten montaż trafiał do ciebie. Darek, tak jak powiedziałam, mam pewne wzruszenie w tej rozmowie z tobą, bo naprawdę bardzo się cieszę z tej twojej drogi zawodowej, z tej kariery, którą zrobiłeś w Polsce. Dziękuję ci bardzo, że znalazłeś czas na podzielenie się tym wszystkim z naszymi słuchaczami w ramach rozmów nie tylko politycznych. Ja przypomnę państwu, że Darek Ogrodę, producent, menadżer, reżyser, był gościem dzisiejszych rozmów nie tylko politycznych. Pozdrawiamy Darka rodziców, którzy na pewno nas słuchają i ciągle mieszkają w Chicago. Darek, nie zapominaj o naszej stacji i jak będziesz w Chicago, to oczywiście serdecznie zapraszamy.
Dziękuję bardzo.
Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam Małgorzata Błaszczuk.